się, ale również się widzimy, bo transmisja jest na portalu YouTube. Ze mną w studio nasz gość, pan Stanisław Srokowski, autor książki, od razu państwu pokazuję, najnowszej książki, bo jest autorem licznych książek, Święcenie noży, nowe opowiadania kresowe, więc bardzo serdecznie zapraszamy do lektury. Jeszcze raz dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
I mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, słuchamy.
Witam serdecznie, Tomasz Złomianek. Chciałem przywitać panią i pana Stanisława. Pełen szacunek za to, co wysłuchałem całą rozmowę i jestem wręcz wstrząśnięty. Chciałem się podzielić taką refleksją, ponieważ wydaje mi się, że oczywiście te sprawy historyczne są bardzo ważne dla Polaków. Ja też jestem zbulwersowany, jak Ukraińcy nas teraz potraktowali, jak prezydent Zełenski nazwał te swoje piechoty, że tak powiem brzydko. Ale też tak myślę sobie tak wewnętrznie, czy to nie była celowa zagrywka, żeby po prostu oni wiedzą w jaki sposób, gdzie uderzyć Polaków, że... A to wszystko chodzi o to, żeby po prostu po wojnie z Rosją, jak będzie ten cały przemysł odbudowy do Ukrainy, żeby Polska no nie brała udziału, że tak powiem, żadnych udziałów w tym. To było moim zdaniem celowa zagrywka Niemiec, żeby Polskę jakoś, że tak powiem, z tej odbudowy no wyłączyć. No. Wszystko zależy tak samo od naszego rządu polskiego. Wiadomo, co teraz się dzieje, jaki jest temat numer jeden, ale tak naprawdę bez Polski nic się tak naprawdę nie uda. No, Polska jest hubem przerzutowym, gdzie wszystko, że tak powiem, będzie szło na Ukrainę. I mówię, no to jest wszystko, oczywiście te sprawy historyczne, jest to dla mnie bardzo tak samo ważne. Moja babcia walczyła w Powstaniu Warszawskim, moja rodzina walczyła podczas II wojny światowej. I nie zgadzam się na to, żeby pan Zełenski, gdzie Polacy dali taką swoją, że tak powiem, dobroć, pokazali Ukraińcom, no zrobił tak, jak zrobił. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, ale wydaje mi się w 90%, że był to zabieg, przemyślany scenariusz.
Bardzo dziękujemy. Zaraz poprosimy o komentarz naszego gościa. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Jak pan, panie Stanisławie, patrzy na tą całą sprawę związaną i z orderem Orła Białego, odebraniem go przez pana prezydenta Karola Nawrockiego i tą całą sytuacją z nazwaniem jednostki imieniem bohaterów UPA?
Proszę państwa, Ukraińcy terroryzują Polaków od 80 lat. Terror ten polega między innymi na tym, że największych zbrodniarzy, Banderę, Szuchewicza, Klaczkiskiego, Lebiedia uznają za swoich bohaterów. Największy zbrodniarz staje się tym, którego ma naród ukraiński czcić i wielbić. Więc chciałbym powiedzieć, że to, co dzisiaj się stało, czyli to, że prezydent Ukrainy nadał imię jednostce wojskowej imię największych zbrodniarzy ukraińskiej powstańczej armii, dla mnie nie jest żadną nowością. Jest to dalszy ciąg terroryzowania Polaków, dalszy ciąg agresji, podsycania niechęci narodu ukraińskiego przeciwko Polakom. To jest taki świadomy zabieg, żeby jeszcze bardziej Ukraińcy nienawidzili. Ja tylko podam państwu takie przykłady, że na Ukrainie są dwa muzea poświęcone największym zbrodniarzom. Polska niestety nie ma żadnego muzeum kresowego, nie ma żadnego muzeum, w którym byśmy pokazywali polskie ofiary. Natomiast Ukraina ma dwa muzea, jedno muzeum imienia Bandery, drugi muzeum imienia Szuchewicza. No to jest skandal, żeby najwięksi rzeźnicy, najwięksi mordercy, najwięksi przestępcy chodzili w glorii i w chwale w tej chwili na Ukrainie.
Mamy kolejny telefon. Widzę, że to jest numer z Wielkiej Brytanii. Dzień dobry. W jakiej sprawie i kto do nas dzwoni?
Dobry, dzwoni słuchacz Piotr. Chciałem podziękować za dzisiejszą audycję. Chciałem podziękować panu Stanisławowi za bezpoprawdy, za utrzymywanie świadomości historycznej i narodowej. Domyślam się, że to musi być niezwykle ciężka praca, ponieważ cały czas musi wracać do tych strasznych przeżyć z przeszłości. I chciałbym zadać pytanie, które będzie troszeczkę pytaniem od końca, które być może powinno paść na końcu audycji, ale to jest sprawa, która niesamowicie mnie nurtuje, szczególnie w momencie, kiedy mogę zapytać o to kogoś, kto był naocznym świadkiem i Ukraińców zna bardzo dobrze. Panie Stanisławie, nie obawia się pan, że coś takiego, może nie na taką skalę, a na mniejszą, może powrócić kiedyś w przyszłości? Czy jakaś podobna zbrodnia może zdarzyć się w przyszłości? Szczególnie w sytuacji, gdzie wkrótce może dojść do końca wojny, Ukraińcy pozostaną z bardzo silną, rozbudowaną armią. Są młodych mężczyzn, którzy nie będą za bardzo mieli co ze sobą zrobić.
Dziękuję panu. Bardzo ważne i bardzo interesujące, bardzo ciekawe pytanie. Ja się tego obawiam, tak samo jak się pan obawia. Wydaje mi się, że Ukraińcy nam dyktują warunki, że Ukraińcy nie biorą pod uwagę polskiej godności narodowej, polskiej dumy narodowej, polskiego honoru. Dla nich to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia. Dla nich liczą się interesy Ukrainy. I oni gotowi nas sprzedać za marne 50 groszy. To ja mówię ostro, ale tak jest. To są fakty. Zresztą przekonujemy się coraz bardziej. Jeżeli się odbywają jakieś międzynarodowe spotkania, to Polska jest pomijana, odrzucana. Rezygnuje się z Polski, bo tam się ustala już jakiś podział lupów. Tort dzieli się na określone części. I wiadomo, że Polska w tym nie uczestniczy i przekonacie się państwo, że będzie bardzo niedobrze, kiedy dojdzie do tego, że trzeba będzie tę Ukrainę odbudowywać. Będą to robić Niemcy, będą robić Francuzi, będą to robić Anglicy. A jeżeli Polsce się coś dostanie, to tylko jakiś kąsek z łaski jakiegoś przywódcy ukraińskiego. Także nie jest dobrze i myślę, że powinniśmy na to zwracać nieustannie uwagę i być bardzo czujni wobec wszelkich gestów, jakie obserwujemy ze strony ukraińskiej. Tym bardziej, że ostatnie wypowiedzi są bardzo wrogie wobec Polaków. Nie tylko gesty prezydenta Zełenskiego, ale też gesty jego ministrów, gesty jego urzędników państwowych. Nie wróży to nic dobrego.
A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Kto jest z nami?
Dzień dobry, mówi Robert z Warszawy. Panie Stanisławie, wielu ludzi się zastanawia, dlaczego do takich rzezi doszło. Do takich rzezi dochodzi nie tylko ze strony Ukraińców, ale Niemców, Rosjan na Polakach. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego do tego dochodzi, trzeba postudiować Stary Testament w Biblii, Biblię. Tam
Panie Robercie,
powiedziane, że przez wielu proroków, że za masowy kult wizerunków, w tym wypadku, w przypadku Polaków opatrzonych nazwami pochodzenia chrześcijańskiego, jest rzeź i niewola. Wszelkie plagi polityczne, jakie Polaków w Polsce spotykają od wieków, od ponad 200 lat, to są wynikiem kary Bożej. Proszę na to zwrócić uwagę. I dopóki Polacy w swojej masie nie ograniczą tego kultu, dopóty będą spotykały Polaków rzezie, niewola. Ostatnio jest niewola Unii Europejskiej. I to Unii, która nie dysponuje żadną siłą militarną.
Czy
a
ma
Polacy
pan
się
jakieś
poddają.
Pytanie, panie Robercie?
Mam pytanie, w jakim procencie uprawiano ten kult wizerunków w tamtym czasie na terenie tym, w którym nastąpiły te rzezie?
Dziękujemy
bardzo. Czy Ukraińcy bardziej uprawiali ten kult niż Polacy? Czy na równi?
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pan Robert od zawsze ma te teologiczne pytania i rozważania. Tak.
Tak. Proszę pana, dziękuję bardzo za pytanie. Ja bym postawił problem w innej perspektywie, bardziej realistycznej, bardziej praktycznej równocześnie i szukałbym źródeł w ludzkich działaniach i w pewnych ideach i w pewnych tendencjach, które wtedy panowały. i one wydają się najbardziej zbliżać nas do tego, co jest prawdą. I prawda jest taka, prawda jest następująca. Otóż Ukraińcy mieszkający na terenie Rzeczypospolitej postanowili zbudować na terenie tego naszego państwa swoje własne odrębne państwo. Od czego to się zaczęło? Mniej więcej zaczęło się to od 1926 roku, tak mówię literalnie, bo wtedy pojawił się taki ich ideolog główny, nazywa się Dmytro Doncow, i on napisał taką książkę Nacjonalizm. I to było mniej więcej to samo, co Hitler Mein Kampf. To jest mniej więcej dokładnie ta sama analiza rzeczywistości i ten sam projekt polityczny. Czyli ma powstać silny przywódca i tym przywódcą ma być Bandera, Stepan Bandera. Wokół niego ma być gromada ludzi, którzy będą mu
Coś włączył się nam jeden ze słuchaczy, to tak. Proszę dokończyć tak. Jeszcze.
I jemu ma być podporządkowany tłum ludzki. I oczywiście to jest początek, co należy robić. Należy pozbywać się wszystkich, którzy nie są Ukraińcami. To był początek tej ideologii, ponieważ źródła mówią, że są przynajmniej 4-5 przyczyn tej straszliwej zbrodni ukraińskiej, tego ukraińskiego ludobójstwa. Pierwsza to jest ideologia, czyli będziemy mordować, ponieważ chcemy stworzyć państwo niepodległe. Żeby stworzyć takie państwo, musimy pozbyć się wszystkich, którzy nie są Ukraińcami, czyli Ukraina dla Ukraińców, tylko i wyłącznie dla Ukraińców. Druga przyczyna to są zachowania cerkwi prawosławnej, cerkwi grekokatolickiej, a więc podsycanie nienawiści, o czym już mówiłem w trakcie swojego wywiadu. Trzecia przyczyna ma charakter kulturowy. Twórcy, literaci, pisarze, autorzy książek ukraińskich. Taras Szewczenko, ich największy pisarz
wieszcz narodowy, tak,
który głosił ryzaty Polaków, rżnąć Polaków. To jest w jego książkach i te książki czytane są przez młodzież i one są lektorami szkolnymi. Także to ryzaty, rżnąć, mordować już jest nieustannie w świadomości ukraińskiej.
I my odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Kto jest z nami?
Dzień dobry, witam. Paweł z Łosic się kłania.
Witamy.
Znaczy, ja nie mam chyba pytania, tylko ja nie uważam, że właśnie w tej sytuacji my powinniśmy jakoś przereklamowywać sobie tą pomoc w odbudowie Ukrainy. Bo ja nie myślę, że to z tego będzie jakiś dla nas duży zysk, tak? My w tej chwili potraktowani zostaliśmy jak potraktowani, także i mimo tego dalej byśmy chcieli coś tam pomagać. Ja nie widzę. Niech pomagają inni. To nie będzie przecież za pieniądze ukraińskie, to będzie za pieniądze unijne, może za pieniądze w ogóle nasze, tak? My nie mamy w tej chwili jakiejś takiej nadwyżki firm budowlanych. U nas czeka się czasami na budowę dosyć długo. Niech sobie pomagają Europa Zachodnia. Tam też są braki w pracownikach. Ja nie wiem, jak oni to chcą robić, tak? Także ja bym tutaj, my zawsze tak mówimy, kiedyś Szrek, tak? Ja, weźcie mnie. Takie trochę to polskie może jest, tak mi się wydaje, prawda? Nie, bez tego nie wiadomo czego. Bo ja tak krótko myślę na temat. Pozdrawiam oczywiście, jestem waszym admirałem nawet, także wszystkiego dobrego.
Bardzo serdecznie dziękujemy. I mamy od razu kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami i o co chciałby pan zapytać? Bardzo dużo dzisiaj jest telefonów.
Dzień dobry.
Tak, słuchamy.
Z Szczecina Sławek, kapitan żeglugi wielkiej w Naturze, na emeryturze i wasz stary admirał Bosman z miłości do waszego radia. I chciałem podziękować temu panu, który tam jest też.
Pan Stanisław Strokowski, tak, jest naszym gościem.
Fantastyczny człowiek, naprawdę. 90-letni człowiek, który mówi tak pięknie i tak prawdziwie, że naprawdę aż łza się sama kręcił w oku. Ale ja chciałem powiedzieć coś jeszcze innego. Po pierwsze, czy jest możliwość zablokowania tego pana Roberta z Warszawy? Człowiek, który po prostu doprowadza mnie do szału.
Myślimy o tym pomyślimy o tym. Czy ma pan jakieś pytanie do pana?
To, żeby się tam, ale ja chciałem powiedzieć jedno. Ja teraz jestem na emeryturze, prowadzę kursy dla marynarzy dalej. mam cały czas całą masę ukraińskich kapitanów, oficerów, mechaników, elektryków, którzy muszą co parę lat robić sobie kursy dokształcające, żeby pływać we flocie całego świata. I usłyszałem wczoraj od jednego z panów ministra spraw zagranicznych Ukrainy, że Ukraińcy są gnębieni w Polsce, że oni słyszą od tych ludzi, mieszkańców w Polsce, Ukraińców, że jakiś jest zła krew w stosunku do nich i że oni użyją siły, żeby tego bronić. To jest coś niesamowitego. Ja mam tyle ludzi, nawet dzisiaj miałem kilku ludzi na kursie, którzy zdali egzamin, napisali test, uśmiechnięci wychodzili, gratulowali mi, dziękowali bardzo za nauki.
Dziękujemy
bardzo. Skąd jest tak zła krew robiona ze strony ukraińskiej?
To pytamy o to pana Stanisława i bardzo dziękuję za ten głos.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Prosimy o odpowiedź.
Dziękuję panu również. Proszę państwa, powiem o czym prawie Polacy nie wiedzą. Mianowicie na Ukrainie są tworzone tak zwane listy proskrypcyjne. Lista proskrypcyjna polega na tym, że pewne środowiska ukraińskie uznają, że ktoś jest wrogiem Ukrainy i zapisują ich. Tych nazwisk tam już się zgromadziło w tej chwili kilkadziesiąt. Ja jestem na pierwszym miejscu na tej liście proskrypcyjnej. To znaczy, że oni jak gdyby przygotowują na wszelki wypadek nazwiska osób, listę osób, które są jak gdyby do stracenia. To jest też przejaw arogancji i przejaw takiej buty narodowej, że my z wami zrobimy wtedy, kiedy zechcemy tylko coś złego zrobić. I wtedy podałem tylko jeden przykład.
Czy to mówi pan, panie Stanisławie, o tej bazie myrotworec?
Dokładnie, tak, myrotworzec. To jest właśnie
rozjemca, tak, rozjemca. To jest ta lista. Mhm.
Tak, i na tej liście w tej chwili już jest chyba kilkadziesiąt, może nawet kilka.
I pan jest na tej liście.
Ja byłem na tej liście chyba gdzieś 7-8 lat temu na pierwszym miejscu. Obok był Smarzowski, obok było wielu innych tych, którzy...
A bo my tego nie powiedzieliśmy, że pan Stanisław Srokowski był jednym z twórców scenariusza, możemy tak powiedzieć, filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, prawda?
Tak, moje opowiadania pod tytułem Nienawiść, ale także moje relacje, które składałem Wojtkowi Smarzowskiemu, przyczyniły się do tego, że powstał film najpiękniejszy, najmądrzejszy, najbardziej ciekawy i chyba ważny, najważniejszy film o krasach. Jedyny zresztą, nie mamy innych tych filmów, tej wielkości pod tytułem Wołyń. Bardzo państwa zachęcam, jeżeli nie byliście, koniecznie pójdźcie na ten film.
My, drodzy państwo, jesteśmy radiem na żywo. Jest godzina 13:33 i teraz przeniesiemy się do Turcji na kilka chwil, bo tam jest nasza dziennikarka, pani redaktor Jaśmina Nowak.
Dokładnie tak, drodzy państwo, i od razu przechodzimy do rozmowy z panem ministrem Marcinem Przydaczem. Jesteśmy obecnie, odwiedzamy polskich żołnierzy przed momentem, a teraz już pan minister Marcin Przydacz. Dzień dobry.
Witam pana prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Dzisiaj południowa Turcja, baza Incirlik, tutaj niedaleko Adany, spotkanie z żołnierzami, o tym za chwilkę, ale to co najważniejsze to wczorajsze rozmowy z prezydentem Turcji, z prezydentem Erdoganem. Jak wszyscy państwo wiedzą, już niebawem w Turcji odbędzie się kolejny ważny szczyt NATO, podczas którego będą dyskutować nasi najważniejsi sojusznicy o kwestiach natury bezpieczeństwa, więc ta wyprzedzająca wizyta u państwa gospodarza w naturalny sposób koncentrowała się wokół kwestii bezpieczeństwa. Tak jak prezydent Karol Nawrocki mówił, Polska i Turcja mają dzisiaj dwie największe, najliczniejsze armie w Europie, jeśli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki. Te dwie twierdze, jaką jest Polska i Turcja, trzymają stabilność na flance wschodniej i flance południowo-wschodniej. Prezydent Polski został tutaj przyjęty bardzo ciepło i z otwartymi rękami. Turcy są zainteresowani współpracą w zakresie bezpieczeństwa. Są też zainteresowani współpracą z polskim przemysłem zbrojeniowym. Wczoraj wizyta prezydenta w jednej z tureckich fabryk, ale te te fabryki są także przecież i w Polsce. Ta współpraca pomiędzy Turkami a Polakami w zakresie produktów zbrojeniowych na pewno będzie kwitła także i na skutek tej dobrej wizyty i tych dobrych relacji politycznych. To, co ważne, szanowni państwo, to zarówno Polska, jak i Turcja mają dobre relacje z kluczowym naszym sojusznikiem, czyli sojusznikiem amerykańskim. Amerykanie jako główny aktor na arenie natowskiej są tutaj absolutnie kluczowym partnerem do dyskusji. Więc poza bezpieczeństwem, poza wschodnią flanką, poza przemysłem zbrojeniowym rozmowa dotyczyła także oczywiście kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi, no i sytuacji zarówno w Europie Wschodniej w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, jak i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy, szanowni państwo, tuż obok granicy z Syrią, tutaj niedaleko jest także i granica z Irakiem, stąd widać dużo lepiej i dużo bardziej te zagrożenia, jakie płyną i wyzwania, jakie płyną z regionu Bliskiego Wschodu. Ta dyskusja dotyczyła także i tego tematu. Polacy są obecni tutaj na miejscu. Żołnierze, czy to z Malborka, z Krakowa, czy z Opola, stacjonujący tutaj dzisiaj w tej bazie, obserwują sytuację oczywiście na potrzeby natowskie, na potrzeby tureckie, ale także i zbierają doświadczenia potrzebne polskim siłom zbrojnym. Dzięki temu także i oni są bardziej doświadczeni, a my wszyscy więcej wiemy, co się dzieje we wschodniej części Morza Śródziemnego i oczywiście w regionie Bliskiego Wschodu.
I to, drodzy państwo, tutaj na żywo konferencja prasowa. My jeszcze zostajemy tutaj przy polskim kontyngencie NATO właśnie w Turcji. Za kilka chwil mam nadzieję, że uda się także nagrać przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego. Ta pierwsza jego część, kiedy zwracał się wprost do żołnierzy, ona była pełna takich wyrazów podziwu, podziękowań za to, że Polska może być też dawcą tego bezpieczeństwa. O tym też mówił wczoraj prezydent Turcji Recep Erdoğan w Pałacu Prezydenckim. Mamy też dla państwa relacje na żywo stąd. Był pokaz Bayraktara, który robi też ogromne wrażenie, więc możecie państwo śledzić nasze media społecznościowe, do czego bardzo serdecznie zachęcam. A ja myślę, że jeszcze z takim podsumowaniem postaram się wejść w popołudniu w Radiu Wnet, a zaraz potem wsiadamy już w samolot prezydencki i wracamy do Warszawy. Oddaję głos do studia. Magdaleno.
Dziękuję bardzo. Jaśmina Nowak, która jest na miejscu, jest w Turcji. Za kilka chwil nasz słuchacz, bo już ktoś do nas zadzwonił, ale to jeszcze pytanie. No, dzisiaj rozmawiamy o ludobójstwie. Turcja to też kraj, który w swojej historii niestety zapisał się tym pierwszym ludobójstwem w historii nowożytnej. Czy Turcy jakoś rozwiązali ten problem z Ormianami?
Ludobójstwo dokonane przez Turków na Ormianach, ale też na Grekach w 1915 roku i także w następnych latach było okrutne, było przerażające. Pamiętam takie sceny, które widziałem w filmach obrazujących tamten czas, że na przykład podkowy przybijano ludziom do nóg, do stóp i kazano z tymi podkowami iść do przodu. Także to było znęcanie się, przerażające akty.
Czy przeprosili
Do tej pory, o ile mi wiadomo, nie było skruchy jakiejś wielkiej i o ile mi wiadomo, nie dokonano jakiegoś aktu ekspiacji, jakiegoś aktu skruchy.
Powiedzieliśmy o tej liście, o tej bazie Myrotworeć. Pan powiedział, że jest na nią wpisany. Rozumiem, że nie może pan podróżować na Ukrainę.
Nie mogę. Nie ma możliwości wyjazdu.
A jakby pan pojechał, to?
Nie mogę pojechać, ponieważ jestem na liście, która odbiera mi taką szansę. Jestem wrogiem Ukrainy według nich.
A jakby pan pojechał,
nie jestem.
To mógłby być pan aresztowany? Czy...
Nie puszczą mnie przez granicę.
W ogóle?
Nie puszczą mnie przez granicę.
To jeszcze Jaśmina Nowak na miejscu w Turcji z prezydentem Karolem Nawrockim. To krótkie pytanie, bo słuchacz czeka. Jak pan przyjął decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego?
Nasz prezydent nie miał wyjścia. On znalazł się pod ścianą. W momencie, kiedy prezydent Ukrainy dokonał straszliwego wyboru zbrodniarzy, morderców, którzy stają się bohaterami dla Ukrainy, to musiał coś zrobić nasz prezydent. To był najłagodniejszy wybór, jakiego mógł tylko dokonać. To był wybór o charakterze czysto symbolicznym. Za tym symbolem nie idą przecież żadne materialne względy.
Jeszcze.
To, jeszcze do tej pory. W każdym razie skończyło się na symbolu. Zobaczymy, co będzie dalej.
Bardzo serdecznie witamy kolejnego naszego słuchacza. Kto jest z nami? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa. Kazimierz z Podlasia. Chciałem właśnie zająć swoje stanowisko i podziękować panu Stanisławowi. To jest potężna postać, to co mówi, to jest cenne rzeczywiście. Ta sytuacja i moje odniesienie do tego, tam liczne telefony były bardzo mądre, mówiące o tym, że rzeczywiście, proszę nie liczyć, to mówię o polskich firmach, że będziemy tam mogli coś zarabiać. Liczmy na to, że nie będziemy mieli czasu, ponieważ rozwój kraju czeka. W tej chwili ten rząd jest taki, a nie inny, ale myślę, że zmienią się rządy. W końcu doczekamy się może czasu, kiedy nie będą decydowały punkty, zbierania punktów na partię. No i ruszymy, rozwiniemy ten kraj, że po 4 latach i zmiana i ciągle zmiana, raz 8 lat rzeczywiście. Do pana Stanisława mam takie pytanie. No, ster dzierży pan Żeleński, oczywiście, tak, ale to nie jest jakaś czysta krew ukraińska na patriotę i tak dalej. Narzekamy, że w tej chwili oni czają się, że są nieufni, ale ja jestem cenny, potężne ukłony dla naszego narodu, że to uczynił, ale nie oczekujmy, że będą wdzięczni. Po prostu my narodem jesteśmy takim rycerskim. Dajemy, bo trzeba, ale nie oczekujmy tego. Zło, jeżeli nazywamy to złem, dobre.
To jakie jest to pytanie, proszę powiedzieć?
Moje pytanie jest takie, jak w polityce, bo ja cały czas obserwowałem tą Ukrainę, że ciągle oligarchowie rządzili, nie dopuszczali narodu. W tej chwili słyszymy właśnie dzięki państwa stacji, między innymi, że są setki tysięcy hektarów w rękach prywatnych. Jak to jest? Czy rzeczywiście ten naród nie będzie miał nic do powiedzenia, a ktoś z boku będzie sterował?
Bo dziękujemy bardzo.
Dziękuję również.
Dziękuję bardzo. Słuchamy, panie Stanisławie.
Dziękuję. Proszę pana, no nie ulega wątpliwości, że Ukraina to jest bardzo skorumpowane państwo. Złodziejstwo na złodziejstwie. Złodziej na złodzieju tam jedzie. I rzeczywiście nie widać dobrego wyjścia. Ci oligarchowie, którzy właściwie rządzą, bo prezydent jest tylko taką figurą, przy pomocy którego tam sprawuje się władzę, ale w gruncie rzeczy władza spoczywa w ręku biznesmenów wielkich oligarchów i oni narzucają to wszystko, co dla nich jest najważniejsze i oni będą decydowali, komu co przyznać, kogo dopuścić do tego stołu, a kogo wyrzucić. Także my znamy tylko cząstkę prawdy. Ta prawda jest dużo bardziej skomplikowana i ona mieści się w rękach oligarchów ukraińskich.
To ja zapytam jeszcze o pana doświadczenia, bo tak bardzo skupiliśmy się na tej bieżącej polityce. Ona też jest bardzo ważna. Jak państwo się wydostali z Ukrainy? Jak państwo przeżyli tę rzesię? Jak rodzina to wszystko przetrwała? A kto zginął? Niech pan nam nieco trochę więcej opowie.
Tak. Jak wydostaliśmy się z Kresów, nie z Ukrainy.
Z Kresów, tak. Z dzisiejszej Ukrainy.
Tak, z dzisiejszej Ukrainy trzeba to dodać. No to jest dość długa historia, ale w dużym skrócie, zwięźle odpowiem w ten sposób, że kiedy moja wieś została w 1944 roku spalona i mój ojciec, moja matka i ja ocaleliśmy z tej rzezi, to zebrano nas później, przyjechały takie oddziały specjalne, które zajmowały się wywózką ludzi ocalałych. Zabrano nas do miasta powiatowego do Podhajec i tam właściwie spędziliśmy cały rok 40, prawie cały rok 45.
Ostrzegł was ktoś? No bo wiedzieliście, co może zdarzyć.
Tak, właśnie. Jeśli bym chciał rzetelnie tę scenę opisać i trochę dłużej, to trzeba powiedzieć, że ostrzegła nas Ukrainka. Nazywała się Olga Misiurak, młoda, piękna i bardzo wrażliwa kobieta, która przyszła do naszego domu przed kilkanaście godzin przed zbrodnią, która miała nastąpić, i powiedziała do mojej matki: Mario, musicie się gdzieś schować, ponieważ będzie tej nocy napad i zostaną spalone wszystkie chłopskie, wszystkie polskie domy, wszystkie polskie obejścia. Jeżeli macie możliwość, to ukryjcie się albo pójdźcie do lasu, gdziekolwiek to jest możliwe. Oczywiście do lasu nie mogli pójść, ponieważ lasy były pełne bandytów. Także ani ja, ani matka nie mogliśmy się ukryć. Ona nam dała swoje schronienie, ona zrobiła nam taki bunkier w swojej stodole i tam przenocowaliśmy. No a później przybyliśmy do Podhajec, gdzie byliśmy jeszcze przez kilka miesięcy.
Bo to też trzeba jednak oddać, że byli ci uczciwi Ukraińcy, prawda? Ci sprawiedliwi, którzy jednak przychodzili i ostrzegali, ale było ich niewielu.
Tylko ich było bardzo niewielu, ale byli rzeczywiście, trzeba z szacunkiem i z godnością powiedzieć, że tak, rzeczywiście tak było. Ja zresztą około 20 lat temu pojechałem na Ukrainę, wtedy kiedy jeszcze mogłem jechać. I oddałem jej cześć, poszedłem na grób, ona już nie żyje. Zapaliłem świeczkę i pomodliłem się o jej, pomodliłem się za nią i za jej duszę.
Tak, o tych sprawiedliwych też na pewno pan w swoich książkach wspomina nieco. A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie.
Nieco.
Halo, proszę wyłączyć radio, bo słyszę pogłos.
Tak, wyłączyłem. Dzień dobry. Dzień Ryszard z Bydgoszczy. Cieszę się, że zadzwoniłem. Rozmawiałem z panią, nie, usiłowałem rozmawiać przedwczoraj i cenię sobie państwa radio, to tak tytułem ogólnie, polegające na tym, że mówicie, jesteście takim swoim pulsem. I przedwczoraj troszeczkę pani kolega esteta, jeżeli mówiliśmy o tych sprawach, po prostu powiedział, że lepiej nie, bo to jest temat drażliwy. Ja uważam, że dobrze jest, że państwo mówicie na ten temat i że zostaliście słuchani i ludzie chcą do was dzwonić. To jest bardzo dobrze. A wracając do tematu. Myślę, że bardzo fajnie pan Stanisław to odpowiada. Tutaj pięknie rzeczy. Tylko brakuje mi jednego. Akurat ja też pochodzę z rodziny z Wołynia. I na grobku swoich rodziców, którzy niestety nie żyją, umieścił taką sentencję. Przeżyła zesłanie na Sybir, a ojcu przeżył rzeź wołyńską. To wszystko wyjaśnię. Nie wiadomo, co gorsze było, prawda? A wracając do tego tematu podstawowego dla pana Stanisława, mam pytanie. Skądinąd wiem, bo bardzo mocno się interesowałem tym tematem, że był społeczny ruch obrony. Bo Polacy nie szli jak barany na rzeź, tyle tylko, że usiłowali się bronić. Wiadomo, że sytuacja była tragiczna, wojska w niewoli, zsyłka na Sybir, a tutaj jeszcze ataki rezunów, tak, prawda, takich się normalnie nazywał. I w tym momencie pytanie, dlaczego nie pisze się o samoobronach, o obronie Polaków, no takim kultową nazwą jest w tym momencie Przebraże, prawda, na Wołyniu. I szereg takich samoobron było.
Dziękuję bardzo za to pytanie, już słuchamy pana Stanisława.
Dziękuję. Oczywiście na Kresach około 100 miejscowości miało samoobronę. Polegała ona na tym, że były wyznaczone straże nocne, które obserwowały okolice i w przypadku, kiedy zbliżały się jakieś jednostki, grupy nieoznaczone, to podejmowały alarm. Ale jak powiadam, polska inteligencja została wytępiona. Sowieci zrobili swoje. Z Kresu zostały wywiezione około 1,5 miliona, jeśli dobrze pamiętam, naszych rodaków na Syberię. Byli to nauczyciele, ale też byli to też rodziny chłopskie. W każdym razie polska inteligencja została wytępiona. W związku z tym oczywiście nie było przywódców do tego, żeby organizować się w tych wsiach. Byli czasami pojedynczy
organizatorzy, tak?
którzy poradzili sobie z tym problemem, ale generalnie rzeczywiście mówimy o 100 wioskach, a przecież tych wiosek były tysiące, także te wioski, które zostały zaatakowane, były bezradne, ale ta bezradność nie polegała na tym, że po prostu podnosimy ręce i poddajemy się. Robili różnego rodzaju akcje obronne, wzajemnie siebie ostrzegali, wzajemnie siebie chronili, kiedy się dało, gdzieś tam jakieś schrony robili. Także to nie było tak, że podnosimy ręce i podajemy się.
My mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Kto do nas dzwoni? Z jakim pytaniem do naszego gościa? Halo. Proszę mówić. Halo. No i tak to jest. To ja informację z ostatniej chwili podam panu i państwu. Wiemy, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na tą gdańską konferencję odbudowy, ale pojawiła się również informacja, że szef MSZ-u, pan Sybicha, również nie będzie w Gdańsku, czyli no taka pogarda chyba, prawda, okazana Polsce i organizatorom. Panie Stanisławie, jak pan patrzy na te decyzje?
To jest pogarda i lekceważenie, poniżanie, upokarzanie Polaków znowu. Mimo tego, co zrobiliśmy, te miliony Ukraińców, których przyjęliśmy z godnością, otwarte serce, otwarte ramiona, otwarte ręce, wyżywienie, mieszkania, praca, zarobki. Czują się tutaj jako siebie w domu, a mimo to ich przywódcy tak się zachowują. Przerażające, barbarzyńskie zachowania.
Smutne po prostu tak, też, prawda? Zachowania. Ale te relacje teraz są takie, a nie inne. Na pewno bardzo są napięte. Ja wiem, że pan Stanisław patrzy na zegarek, ale za 10 minut będzie już pan wolny. Mamy kolejny telefon i kolejnego naszego słuchacza. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tym bardziej jest mi miło, że się pierwszy raz zadzwoniłam do Radia Wnet. Jestem stałą słuchaczką. Mam na imię Aleksandra, dzwonię z Warszawy. Chciałam się podzielić kilkoma zdaniami. Otóż moja rodzina z Równego też była ofiarą zbrodni wołyńskiej. Kiedy byłam już małą dziewczynką, mając 10-11 lat, moja babcia Janina, której zresztą dzisiaj są imieniny, opowiadała mi okropne historie, które pamiętam do dziś. I kiedy właśnie była w ciąży z moim tatą, wtedy miały miejsce te straszne wydarzenia. I myślę, że ta trauma rodzinna no, przenosi się z pokolenia na pokolenie, niewątpliwie. Ja też dzisiaj już jako kobieta dojrzała, mama wielodzietna, szóstki dzieci. Ja tą prawdę o części naszej historii pielęgnuję również i przekazuję ją naszym dzieciom. Sama też jestem historykiem. Moja refleksja też jest taka, że nie jest żadnym wytłumaczeniem, że tak jest mała świadomość na Ukrainie, jeżeli chodzi o zbrodnie na Polakach zaplanowaną, tak jak zresztą pan Stanisław wspominał. Uważam, że naród ukraiński, władze ukraińskie powinny zmierzyć się z prawdą, bo to tylko inaczej będą narastać no, bardzo takie sytuacje nierozwiązane między oboma narodami. A oczywiście trzeci, czyli Rosja, będzie na tym korzystać. I też chcę, nie mam pytania, ale chcę podziękować panu Stanisławowi, że jako żywy świadek historii ma jeszcze siłę i odwagę. I tak jak powiedział, też ma pierwsze miejsce na tej liście. Przekazywać tą prawdę i głosić ją i bardzo panu dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję pani bardzo. Serdecznie pozdrawiam.
Serdecznie pozdrawiamy, a ja jeszcze przeczytam SMS od naszego słuchacza. Sławentyn to rodzinna wieś mojej mamy Kazimiery z domu Starkiewicz. Miała 10 lat, gdy we wrześniu 1939 roku ukraińscy sąsiedzi chcieli wymordować Polaków. Udała im się ta zbrodnia za drugim razem w 1943. Oczywiście wieś Sławentyn przestała istnieć, o czym pan mówił. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Kto jest z nami? I słuchamy.
Tak. Witam serdecznie, Małgorzata z Warszawy. No przejmująca opowieść osobistego świadka wydarzeń. No i taka wdzięczność za przechowywanie tej pamięci. No ja jednak mam wrażenie, że za mało wiemy na temat, my Polacy, na ten temat, a szczególnie przeciętny Ukrainiec. No oni też mogliby coś wymóc na swoich władzach. Tutaj powinna być położona większy nacisk na edukację, ale z tego co wiem, to wstrzymano też budowę takiego muzeum jak w Chełmie, więc obecny rząd no, nie robi nic w tym kierunku. Ale też pytanie, czy ma pan taką wiedzę, ile ofiar poza Polakami zginęło z rąk UPA, bo oni się teraz powołują na to, że to głównie przeciwko rosyjskim okupantom działali i na tym właśnie budują ten swój kult. Także jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
Dziękujemy pani Małgosiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również pani. Gdybyśmy chcieli tak literalnie od samego początku ujawniać fakty, które miały miejsce na Kresach od 1939 do 1947 roku, to musielibyśmy powiedzieć, że przede wszystkim byli mordowani, tępieni, zabijani Polacy w sposób przerażający. Ja tutaj nie podawałem takich faktów, że wydłubywano oczy, odcinano języki, czy zdzielano skóry z człowieka, oskalpowano. To tylko niektóre przypadki. To się zdarzało w wielu miejscach i ofiarami padali zarówno starcy, kobiety i dzieci. Dotyczyło to, ja chyba już wspomniałem tę liczbę, około 200 tysięcy Polaków. Polacy byli najbardziej mordowaną, najbardziej zagrożoną częścią społeczeństwa w tamtym okresie, ale też byli mordowani Ormianie. Bardzo dużo Ormian zostało zamordowanych. Ja nawet napisałem jedno z opowiadań w książce pod tytułem Nienawiść, właśnie o tym, jak została zamordowana ormiańska rodzina w trakcie tych straszliwych rzezi. Byli mordowani Cygani, byli mordowani Czesi, także to nie tylko, bo byli mordowani Żydzi też. I to bardzo dużo Żydów, ukraińska powstańcza armia wymordowana. Jeżeli idzie o taką masową zbrodnię, to ona, jak powiedziałem, zaczęła się w 1939 roku, ale nasilała się głównie poprzez Woleń, gdzie zginęło 60 tysięcy, a później przez województwo tarnopolskie, lwowskie, stanisławowskie, no i te obrzeżne województwa.
My jesteśmy również na naszym kanale YouTube. Można nas nie tylko słyszeć, ale również oglądać. I jest pytanie od naszego słuchacza. Czy UPA to samo, co URL? Pyta się nasz słuchacz.
Nie, to nie jest to samo. Ukraińska Powstańcza to jest organizacja zbrodnicza, organizacja najbardziej przerażająca i nie da się jej do niczego porównać.
To oczywiście jest zasadne. To ja jeszcze dopytam. Święcenie noży to jest ta książka, o której zresztą sam pan mówi, że najbardziej osobista, ale może lepiej oddajmy głos słuchaczom, bo to do nich należy ten moment. Dzień dobry, kogo witamy?
Jeszcze raz, Ryszard, tutaj jedno pytanie. Przepraszam, że chciałem zdominować, nie chciałem, ale jest taka rzecz, że Polaków zamordowano bardzo dużo i Ukraińców, Rosjan i Niemców razem wziętych UPA wymordowała o wiele mniej niż Polaków. I to jest bardzo istotne. A poza to jeszcze kwestia podstawowa. Nie ma tam denazyfikacji, nie było i dekomunizacji tak naprawdę nie było. Tak zwróćmy uwagę. Stąd te nastroje nacjonalistyczne.
Panie Stanisławie, tak?
No dziękuję. Trudno cokolwiek tutaj dodać. Rzeczywiście tych, którzy zginęli z rąk Ukraińców, było dużo mniej z tych innych nacji, tych innych narodów. Jak powiedziałem, Polacy byli tutaj w 99% przede wszystkim mordowani, dlatego że są Polakami.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja widzę, że już nasz czas dobiega końca. To jeszcze ostatni telefon naprawdę, bo wiem, że pan Stanisław ma jakieś zobowiązania dalej i tak dużo nam czasu poświęcił. Dzień dobry, witamy serdecznie i słuchamy. Ostatni dzisiaj telefon.
Tak się domyślałem. Sławomir Augustyniak, patron z Krakowa.
Dzień dobry.
Ja mam takie krótkie pytanie do pana Stanisława. Ponieważ pewnie pan wie, w 1846 roku na terenie Galicji dokonała się tak zwana rabacja galicyjska. I to było na podobnych terenach. W podobny sposób były osoby mordowane. Czy pan widzi tutaj jakiś związek między Wołyniem a rabacją galicyjską? Takie moje pytanie.
Dziękujemy.
Ja bym ten problem poszerzył. Idzie o to, że spośród przyczyn ukraińskiego ludobójstwa, które tutaj już wymienialiśmy, że to były przyczyny ideologiczne, były przyczyny kulturowe, były przyczyny religijne. Nie wymieniliśmy, a pan je wymienił, były przyczyny historyczne. Czyli zbrodniarze powoływali się na wcześniejsze dokonania swoich rodaków. Między innymi tutaj chodzi o Chmielnickiego i rabacje i inne różnego rodzaju akty zbrodnicze przeciwko Polakom, które się dokonywały historycznie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Stanisław Srokowski, pisarz, publicysta, ale dzisiaj też przede wszystkim świadek tych wydarzeń, przerażających wydarzeń kresowych, Święcenie noży. Bardzo serdecznie Państwu polecamy tę książkę, wydawnictwo Fronda. To może czymś optymistycznym, panie Stanisławie, byśmy zakończyli dzisiejszą rozmowę. Co?
Ja myślę, że najbardziej takim optymistycznym przykładem byłoby to, żeby państwo, czytając tę książkę, mieli pod uwagę fakt, że państwo polskie niewiele robi, żeby wiedza o kresach rosła. Czytanie książek, wydawanie takich książek jest nadzieją na przyszłość.
Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Stanisław Srokowski, autor książki, najnowszej książki Święcenie noży, nowe opowiadania kresowe, ale również inne książki, to ja jeszcze szybko przeczytam. Duchy dzieciństwa, Ukraiński kochanek, Zdrada, Ślepcy idą do nieba, Nienawiść, Barbarzyńcy u bram, Barbarzyńcy w salonie, a także tomy wierszy. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję pięknie, dziękuję Państwu, dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję za pytania.
Dziękujemy wszystkim słuchaczom. Można obejrzeć też na YouTubie ten program dla tych, co nie zdążyli. Serdecznie zapraszamy i widzimy się i słyszymy się już jutro.
Reklama. Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko o tym dowiedzą się Państwo.